Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Mamy niedzielny poranek, to czas, który na antenie Radia Poznań przeznaczamy na zdrowie. Narodowy Program Badań Przesiewowych w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni już w Wielkopolsce. I od tej dobrej informacji zaczniemy dzisiejszy program.
To jest taka choroba jak tlący się ląd. Ona się nie zatrzymuje, dopóki się nie włączy leczenie.
Zielony to kolor nadziei, ale też wsparcie osób z dziecięcym porażeniem mózgowym. W tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Osób z tymi problemami, a szpital imienia Degi w Poznaniu zaprasza dzieci na turnusy rehabilitacyjne.
No dzisiaj zdobędę więcej punktów, idąc przez jakiś tam tor z przeszkodami, niż wczoraj. I to zdobywanie punktów strasznie mobilizuje dzieci.
Poznańska Fundacja Redemptoris Missio od lat pomaga w Afryce. Teraz buduje tam placówki medyczne. Zapytamy, jak postępują prace.
W Tanzanii budujemy klinikę dla matki i dziecka. Prace budowlane również się zaczęły.
I powiemy o rekordowej liczbie przyszłych lekarzy, którzy właśnie rozpoczęli studia w Poznaniu.
Największym wyzwaniem, które dzisiaj przed nami stoi, jest przede wszystkim zwiększanie liczby personelu medycznego.
Akcja profilaktyka.
Na tę informację czekali rodzice, którzy spodziewają się dziecka. Szpitale w Wielkopolsce wykonują już wszystkim noworodkom test w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni. Nasz region został właśnie objęty Narodowym Programem Badań Przesiewowych w kierunku SMA. W Polsce rdzeniowy zanik mięśni występuje u jednego dziecka na 8300 urodzeń. Choroba im wcześniej wykryta, tym szybciej pozwala rozpocząć leczenie i rehabilitację. Wszystkie nowonarodzone dzieci mają u nas wykonywane to badanie, mówi rzecznik Szpitala Świętej Rodziny w Poznaniu, Urszula Łaszyńska.
Nasza porodówka i oddział noworodkowy dołączyły do programu badań przesiewowych u noworodków pod kątem SMA, czyli rdzeniowego zaniku mięśni. W Szpitalu Świętej Rodziny badania wykonujemy od 23 września. Wygląda to tak samo jak w przypadku wszystkich innych badań przesiewowych, które wykonywaliśmy dotychczas. Materiał jest wysyłany do Warszawy, a rodzice są informowani o wyniku tylko w przypadku, kiedy jest on pozytywny. Wtedy zostają bezzwłocznie takie dzieci włączone do programu leczenia rdzeniowego zaniku mięśni.
Wielkopolska jest kolejnym województwem, w którym ruszył program badań przesiewowych.
W zeszłym roku zaczęliśmy mały pilotaż ze środków własnych.
Mówi dr Mariusz Ołtarzewski z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. To ta placówka koordynuje realizację programu w całym kraju i bada próbki pobierane od noworodków.
Rozruch był dość powolny. Ruszyliśmy na początku tylko z Warszawą, potem całe Mazowieckie, już na przełomie kwietnia i maja. Po Mazowieckim kolejno wchodziło województwo podlaskie, potem warmińsko-mazurskie, następnie lubelskie i łódzkie, pomorskie. W lipcu kujawsko-pomorskie ruszyło w sierpniu, we wrześniu zachodnio-pomorskie. 23 września objęliśmy województwo wielkopolskie i lubuskie.
Polska ma trzeci najszerszy program badań przesiewowych noworodków wśród wszystkich państw w Europie. Do tej pory dzieci były u nas badane w kierunku 29 chorób. SMA jest 30.
Wszystkie noworodki w Polsce objęte są programem badań przesiewowych finansowanym przez ministerstwo. Od już wielu lat.
Próbki do badań w kierunku SMA pobierane są już na oddziałach noworodkowych.
Wszystkie oddziały położnicze otrzymują od nas bibułki do pobrań krwi, instrukcje i ulotki. Każda matka otrzymuje ulotkę informacyjną i warunkiem wykonania testu SMA, ponieważ to jest test genetyczny, jest podpis na odwrocie tej bibułki. Jeżeli nie ma zgody matki, test nie może być wykonany. Nie ma potrzeby żadnego dodatkowego pobierania krwi. Badanie SMA jest wykonywane z krwi, która już jest pobierana na pozostałe testy.
Do połowy września w całej Polsce wykonano już ponad 51,5 tysiąca takich badań. Wykryto 6 przypadków SMA. Jedno dziecko już w 15 dniu życia dostało lek. Jeżeli pierwszy test da wynik pozytywny, wykonywany jest kolejny, by mieć 100% pewność.
Jest robiony drugą metodą u nas w instytucie zaraz. Jeżeli to się potwierdza, natychmiast jest kontakt. Dla każdego województwa jest wytypowany ośrodek, który zajmuje się leczeniem oraz lekarze, którzy są dostępni pod telefonem. I ta informacja jest natychmiast przekazywana telefonicznie, a lekarz dostaje kodowany, zabezpieczony wynik badania. Lekarz wzywa natychmiast matkę z dzieckiem do kliniki neurologicznej, tam do siebie. Tam pierwszą czynnością jest pobranie krwi, bo wtedy mamy 100% pewność, że krew jest od tego dziecka. Ponownie jest robiony test genetyczny. Jeżeli się potwierdza, a do tej pory się zawsze potwierdziło, wtedy jest informacja, idzie znowu do lekarza z finalnym wynikiem testu. I w ten sposób mamy gwarancję, że ten wynik na pewno nie zawiera pomyłki. I wtedy już automatycznie te informacje też są przekazywane do komisji do spraw leczenia, ten wynik, i praktycznie automatycznie jest zgoda na leczenie, na którą muszą wyrazić zgodę rodzice. Cały czas, każdego dnia choroba postępuje. To jest taka choroba jak tlący się ląd. Ona się nie zatrzymuje, dopóki się nie włączy leczenia. To jest właśnie, dlatego jest wyścig z czasem, żeby ten ogień, tak jak ląd, jak się go wcześniej utnie, to reszta zostaje nietknięta. Taka jest rola przesiewu, żeby na wczesnym okresie, kiedy jeszcze nie ma klinicznych objawów, żeby wejść z lekiem, który zablokuje postępowanie regeneracji układu nerwowego i mięśniowego.
Dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni są w Polsce leczone nowoczesnym lekiem Spinraza. Trwają rozmowy z producentem najdroższego leku na świecie na SMA, którego podawanie rodzice finansują obecnie z publicznych zbiórek.
O choroba! Jak to się leczy?
W tym tygodniu na zielono rozbłysło wiele budynków w Poznaniu. W ten sposób instytucje i różne obiekty przyłączyły się do Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Na całym świecie żyje 17 milionów osób, które zmagają się z całym zespołem zaburzeń. W Poznaniu na zielono zaświecił się w środę m.in. Szpital Ortopedyczny imienia Wiktora Degi. Ta placówka prowadzi bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym. Jak taki turnus wygląda? O tym rozmawiał z profesorem Markiem Jóźwiakiem, jednym z pomysłodawców programu.
Dziecko zgłasza się na drodze różnej, listownej, ale najczęściej internetowej do programu. Zostaje zaproszone na badanie wstępne, gdzie lekarze i fizjoterapeuci dokonują pewnej oceny. Następnie dzieciątko jest skierowane na badanie laboratoryjne chodu do specjalistycznego laboratorium chodu, gdzie otrzymuje wynik wstępny, na podstawie którego określony jest cel leczenia rehabilitacyjnego. Wyznaczony jest termin i w tym momencie rzeczywiście dziecko już przychodzi do nas, gdzie jest tworzony harmonogram postępowania rehabilitacyjnego. Mamy w czasie jednego pobytu dziecka mamy 14 dni, 10 dni roboczych, w którym dziecko podlega każdego dnia 4-5 godzinom zajęć rehabilitacyjnych w oparciu o klasyczną kinezoterapię oraz w oparciu o sprzęty, o lokomat, o egzoszkielet. I w tym momencie dziecko przechodzi jakby pewną kolejność działań rehabilitacyjnych. Na sam koniec jest wykonywane kolejne badanie kliniczne, którym określamy stopień albo zbliżenie się dziecka do wyznaczonych celów tego postępowania rehabilitacyjnego. Więc na koniec każdego turnusu oceniamy, jak blisko albo jak daleko dziecko jest od wyznaczonych celów, i z tymi celami, z wyszkolonymi w tym zakresie rodzicami, dziecko powinno trafić do środowiska, z którego się wywodzi, poddawane być dalej rehabilitacji. I tu naszym celem jest to, żeby fizjoterapeuci, którzy leczą to dziecko na miejscu codziennie, żeby chcieli z nami współpracować w tym zakresie dalszej realizacji tych celów.
Czy są przypadki, że dzieci u Państwa po raz pierwszy kilkanaście kroków w tych urządzeniach wykonują?
Warunkiem kwalifikacji wstępnej jest to, że to dziecko potrafi te kilka kroków przy pomocy osoby drugiej zrobić, czyli nie możemy powiedzieć, że te dzieci przy nas zaczynają coś robić. Powiem paradoksalnie, dwutygodniowy, bardzo intensywny trening rehabilitacyjny jest dla dziecka bardzo obciążający. One robią wiele rzeczy lepiej, ale one są zmęczone, więc dlatego też one są zadowolone, bo to widać po ich buziach, ale są zmęczone fizycznie tym wysiłkiem, które one mają, więc dlatego też trudne pytanie. Nie robią pierwszych kroków, no bo trzeba być uczciwym, ale z całą pewnością, jeżeli robiły je kiedyś gorzej, to teraz robią lepiej. Jeżeli kiedyś nie potrafiły dojść do łazienki, teraz potrafią dojść. Jeżeli nie potrafiły pójść samodzielnie do sklepu czy gdzieś, to mamy nadzieję, że po tym będą mogły pójść.
Jak bardzo nowoczesny jest ten sprzęt, który Państwo wykorzystujecie?
Jest to najwyższa półka w tej chwili urządzeń stosowanych w Polsce i na świecie. I teraz, co jest najważniejsze, przecież to nie są sprzęty, które dzisiaj się pojawiły. One istnieją również w Polsce, w różnych miejscach, natomiast w większości tych miejsc są, przepraszam za słowo, ale sprzedawane komercyjnie, co wiąże się z kosztami związanymi z ich korzystaniem, ale również i z pewnym komercjalizacją tej usługi. U nas usługa rehabilitacyjna nie jest oparta tylko i wyłącznie na samym odbyciu sesji terapeutycznej w lokomacie, tylko ten lokomat jest jednym z elementów całego postępowania diagnostycznego i rehabilitacyjnego. Czyli że najpierw określamy cel leczenia, później dawkę, ile między innymi lokomatu potrzeba, żeby ten cel osiągnąć, a później staramy się go osiągać. Jest to robot, który odtwarza ruchy kończyn dolnych, z tym tylko, że to odtworzenie ruchów nie jest tak proste, jakby nam się wydawało, tylko również z tymi niuansami związanymi z rotacją miednicy, rotacją kolan. Chodzi o nie tyle o pokonanie odległości, tylko chodzi o odtworzenie wzorców ruchu kończyn, które mają się zakodować w mózgu u dziecka. Poza tym lokomat w sposób sterowany obciąża kończyny, czyli możemy wziąć i zadać lokomatowi odpowiednie obciążenie kończyn i więcej, lokomat w sposób sterowany współpracuje z własną aktywnością ruchową dziecka, czyli reaguje na chęć dziecka do wykonania jakiejś czynności. Przykład. Dziecko na podstawie monitora i tam zabawy, które jest, ma wykonać dłuższy krok, żeby pingwinek przeskoczył z jednej kry na drugą, a jak nie przeskoczy, to wpadnie do wody i utonie.
I wirtualna rzeczywistość, tak?
A to już jest po to, żeby te dzieci nie wiedziały o tym, że są rehabilitowane, tylko żeby uczestniczyły w pewnej zabawie. A poza tym wprowadza jeszcze ten element konkurencyjności. No dzisiaj zdobędę więcej punktów, idąc przez jakiś tam tor z przeszkodami, niż wczoraj. I to zdobywanie punktów strasznie mobilizuje dzieci.
Magazyn na zdrowie.
W trzech krajach afrykańskich dzięki wsparciu polskiego rządu powstają nowe placówki medyczne. Budowane są na terenie ośrodków prowadzonych przez polskich misjonarzy. Placówki przy wsparciu miejscowych firm buduje poznańska fundacja Redemptoris Missio. Fundacja cały czas prowadzi także akcję Opatrunek na ratunek. Zbiera bandaże, plastry i środki dezynfekujące dla krajów afrykańskich. O szczegółach projektów mówi szefowa fundacji Justyna Janiec-Palczewska.
W zeszłym roku mieliśmy przerwę z racji pandemii, natomiast teraz wiemy, że szkoły działają, placówki działają, przedszkola działają, więc wznowiliśmy naszą akcję, która rokrocznie przynosiła nam bardzo wspaniałe efekty. Do tej pory to było już ponad 20 ton środków opatrunkowych, a trzeba powiedzieć też, że środki opatrunkowe są bardzo lekkie, więc to były naprawdę ogromne ilości, ale też wiemy, że ta pomoc nadal bardzo jest potrzebna, ponieważ polscy misjonarze prowadzą misyjne szpitale i przychodnie w najdalszych zakątkach świata i każdego dnia, nawet teraz, kiedy tutaj rozmawiamy, ta pomoc trwa. Dziennie to są tysiące chorych, którym właśnie takie szpitale pomagają.
Pomocy potrzebują tam i dorośli, i dzieci.
Niestety o tym też trzeba powiedzieć, że takie życie w Afryce nie przypomina życia takiego, jakie mamy tutaj w mieście. My jednak żyjemy w luksusie. Dzieci bardzo często są narażone na oparzenia od palącego się ognia, narażone są na zranienia maczetą, bo to bardzo często taki widok dzieci idących do szkoły z maczetami w Afryce nikogo nie dziwi. Zapytałam kiedyś siostry, dlaczego tak się dzieje. Siostra powiedziała mi, że to jest zwyczajne, bo dzieci chodzą do szkoły, a w przerwach karczują zarośla wokół szkół po to, aby nie schroniły się tam węże. Jak łatwo się domyślić, też nie trudno o zranienia. Dzieci są kąsane przez pchły piaskowe. Te rany bardzo trudno się goją, goją się miesiącami, więc te środki opatrunkowe, środki do odkażania ran, rękawiczki, igły, strzykawki, to wszystko jest nam bardzo potrzebne.
Odzew już jest, zgłaszają się do fundacji szkoły i przedszkola. Środki opatrunkowe wysyłają też pojedyncze osoby.
Zgłosiły się też do nas pielęgniarki, które pomagają w trakcie operacji i mówią o tym, że w Polsce nie wszystkie zestawy chirurgiczne są wykorzystywane do końca. Czasem bywa, że z jednego zestawu wykorzystana jest tylko jedna rzecz, a cała reszta jest wyrzucana, więc te rzeczy też do nas spływają. No i tak, będziemy je tu segregować, mamy miejsce i serdecznie zachęcamy wszystkich, którzy chcą się włączyć do tej akcji. Na przykład do fundacji przyszedł list w kopercie bąbelkowej i tam było 4 bandaże. Więc no, to są takie dla nas bardzo wzruszające momenty, że ludzie chcą dołożyć do tej akcji chociaż troszeczkę.
Środki opatrunkowe fundacja wyśle do Kamerunu i Republiki Środkowoafrykańskiej.
Tam nasza pomoc może w tej chwili docierać. Jeśli chodzi o inne kraje, od momentu wybuchu pandemii Poczta Polska i poczty tych krajów niestety nie obsługują obrotu paczkami. W związku z tym ta pomoc może dotrzeć tylko tam, gdzie docierają statki, gdzie docierają kontenery. Bardzo możliwe, że część darów trafi też do Gambii. Wiemy, że tam jest przygotowywany kontener i prosili nas też o pomoc polscy żołnierze, którzy pełnią misję stabilizacyjną w Libanie. Oni tam od czasu do czasu latają polskie samoloty wojskowe i po to, żeby nie przewozić tylko powietrza, możemy tą pomoc również dołożyć.
Fundacja wygrała też konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i dostanie 1,5 miliona złotych na budowę ośrodków medycznych w 3 afrykańskich krajach.
No mało czasu, ponieważ muszą one skończyć do 31 grudnia.
Mówi Anna Kurkowiak z Fundacji Redemptoris Missio.
Ale siostry już pracują, już jakby wyłożyły swoje pieniądze i rozpoczęły się już działania budowlane, zamawiałem sprzęt, więc mam nadzieję, jestem pewna, że na pewno zdążymy.
Pracy jest mnóstwo, czasu jest bardzo mało, ale nam się to udawało już wcześniej, kilka lat wstecz i jesteśmy dobrej myśli.
Jeden projekt senegalski to jest remont i modernizacja Centrum dla Dzieci Niedożywionych w Wilingarze w Senegalu. Siostra musi naprawić wszelkie uszkodzenia budynków. Chodzi tam o remont elewacji, położenie płytek w środku w salach szpitalnych, jak i też w kuchni, w łazienkach. Dodatkowo jest tam remont sieci wodno-kanalizacyjnej, założenie solarów, zakup USG. Z kolei w Tanzanii budujemy klinikę dla matki i dziecka, prace budowlane również się zaczęły.
Rolę kliniki dla matki z dzieckiem pełnią 2 pokoje, 2 izby teraz i do tego stopnia są przepełnione, że mamy bardzo często nie przyznają się, że są chore na AIDS, ponieważ w Afryce nikt się do tego nie chce przyznać, a tam nie ma nawet miejsca, w którym mogłyby o tym bezpiecznie porozmawiać, więc chcemy takie miejsce stworzyć.
Natomiast w Kenii powstanie SOR.
Zakupimy też karetkę do oddziału ratunkowego w Kenii, więc no przed nami mnóstwo pracy, ale cieszymy się na tą pracę.
Zgłoszeń jest ogrom. Miejsca, które potrzebują takich inwestycji, no jest ich mnóstwo. Jednakże jakby formuła konkursu jest taka, że wybranych jest tylko 5 krajów w Afryce i tylko w tych krajach można zorganizować jakby takie działania projektowe.
Bardzo ważne jest też to, w każdym z tych projektów, żeby zostały one uruchomione przez specjalistów z Polski. W związku z tym wyruszą tam polscy lekarze, wolontariusze Fundacji Redemptoris Missio i będą te miejsca jakby tworzyć od początku.
Do Senegalu pojadą 2 wolontariuszki oraz do Kenii też 2 wolontariuszy. Będą swoją wiedzę przekazywać, są to już jakby doświadczone osoby, które już kilkakrotnie były na wyjazdach wolontariackich, które mają doświadczenie tutaj w pracy zawodowej w Polsce. Oba wyjazdy są przewidziane tak na około miesiąc.
Mamy też nadzieję, że wiedza, którą przekażą nasi wolontariusze, pozostanie tam na miejscu i pomimo, że oni wrócą już do kraju, to ta wiedza nadal będzie tam pracować.
I na koniec powiemy jeszcze o inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, bo naukę rozpoczęła tam rekordowa liczba przyszłych lekarzy. Na pierwszy rok uczelnia przyjęła niemal 500 przyszłych medyków.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w tym roku po wielu latach starań rozpoczął budowę nowoczesnego, zintegrowanego szpitala klinicznego. Nowy obiekt ze szpitalnym oddziałem ratunkowym i lądowiskiem dla helikopterów powstaje na tyłach szpitala przy Przybyszewskiego.
Ta nowa inwestycja, myślę, że daje całkiem inne możliwości i dydaktyki.
Mówił podczas inauguracji wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.
Przede wszystkim nowe możliwości dla klinicystów, dla pacjentów, ale też nowe możliwości właśnie dydaktyczne, ale też pokazuje to, co przyświeca nam w ostatnich latach w tego typu inwestycjach, czyli pokazuje, że pewne rzeczy należy racjonalizować, że hasło konsolidacja nie musi być czymś złym, może być wprost odwrotnie pokazaniem całkiem nowego kierunku i wdrożenia nowych standardów diagnostyczno-terapeutycznych.
Do nowego szpitala przeniosą się bowiem dwa szpitale uniwersyteckie.
Tak naprawdę pandemia pokazała nam, że jesteśmy w stanie kształcić w formie zdalnej, że jesteśmy w stanie wyjątkowo szybko przenieść się na pewne techniki e-learningu. Ja myślę, że pandemia to okropny okres. To okres, którego nigdy nie chcielibyśmy powtórzyć i wrócić, ale z drugiej strony na pewno pandemia dała nam tego pozytywnego kopa związanego z tym właśnie wdrażaniem nowych technologii, wdrażaniem innowacji, wdrażaniem nowych form kształcenia. I jestem pewny, że po pandemii to zostanie, że tak naprawdę po pandemii z wielu z tych możliwości będziemy nadal korzystać.
Uniwersytet Medyczny wraca do kształcenia w części stacjonarnego. Wszystkie ćwiczenia odbędą się w budynkach uczelni i w szpitalach.
Pandemia pokazała, jak ważna jest informatyzacja. To przyszłość, to zdecydowanie przyszłość. Myślę, że i w zakresie kształcenia, ale przede wszystkim w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Tak naprawdę wyzwania, które stoją przed nami, w ogromnej części wiążą się właśnie z informatyzacją. W ogromnej części wiążą się również z rozwojem telemedycyny, z rozwojem teleopieki, ale z rozwojem innowacji. Myślę, że właśnie pandemia pokazała nam, jak warto inwestować w ten obszar. Ten obszar już od kilku lat intensywnie staramy się inwestować. Głównym celem generalnie funkcjonowania naszego jako resortu zdrowia i największym wyzwaniem, które dzisiaj przed nami stoi, jest przede wszystkim zwiększanie liczby personelu medycznego. Nie da się tego realizować bez zwiększenia potencjału uczelni medycznych. W roku 2015, kilka lat temu, 15 uczelni kształciło lekarzy, dzisiaj 22. Wtedy limity przyjęć na studia to było około 7,5 tysiąca osób przyjmowanych corocznie na kierunki lekarskie, lekarsko-dentystyczne. Dzisiaj jest to prawie 3 tysiące więcej, 10 400. To ścieżka, z której nie zamierzamy schodzić. Walczymy rzeczywiście o kadrę, walczymy o to, żeby niestety za te kilka lat, bo tego nie da zrobić się tu i teraz, no mieć znacznie większy komfort budowania zdrowego i odpornego systemu ochrony zdrowotnej.
Dziś słowo pandemia brzmi już inaczej.
Rektor Uniwersytetu Medycznego, profesor Andrzej Tykarski.
Choć nadal jest groźna, oswoiliśmy się z nią, zyskaliśmy nowe leki i szczepionki, ale nadal pokonujemy trudności, marząc o zwyczajnym, a nie o dziwnym świecie. Wiemy już, że koronawirus pozostanie z nami na dłużej, ale dzięki nauce najpewniej stanie się jedną z dziesiątek chorób. Wiele zależy jednak od naszej postawy wobec szczepień, krzewienia prawdy, braku obojętności wobec fałszywych informacji. To nasze kluczowe zadanie jako akademików. Ruchy antyszczepionkowe nie powstały w pandemii, ale to obecnie wykazują one siłę destrukcyjnego działania. Musimy się temu aktywnie sprzeciwiać. Czas minionego roku akademickiego, czas pandemii, był wyjątkowy dla naszych szpitali klinicznych, które pozostały cały czas otwarte dla pacjentów Poznania i Wielkopolski, mimo że oddelegowały one część kadry do szpitala tymczasowego. Tego wielkiego wyzwania podjął się Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, organizując na międzynarodowych targach poznańskich od zera w polowych warunkach szpital covidowy. Jeśli sytuacja będzie tego wymagać, zadeklarowaliśmy ponownie otwarcie szpitala tymczasowego. Drugim istotnym przedsięwzięciem w walce z pandemią, które zawdzięczamy kadrze Szpitala Przemienienia Pańskiego, było zorganizowanie drugiego co do wielkości w Polsce punktu szczepień, gdzie podano ponad 300 tysięcy dawek szczepionki przeciw COVID-19.
Uniwersytet Medyczny stworzył także własne laboratorium koronawirusa, otworzył punkt pobrań wymazów i przeszkolił ponad 1,5 tysiąca osób, które teraz mogą szczepić pacjentów przeciwko COVID, na przykład w aptekach. I to był już ostatni temat w dzisiejszym magazynie. Zdrowia Państwu życzę. Zachęcam do badań profilaktycznych i do kolejnego spotkania z nami, które już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.